The following program, the Polish American Radio Show, is brought to you in the Polish language by Polish American Radio.
Sierpnia, 243 dzień bieżącego roku. Przed mikrofonem Barbara Ilnicka. Dziś słońce wzeszło o godzinie 6.26, zajdzie o 19.34. Dzień dzisiejszy trwa 13 godzin i 8 minut. Imieniny obchodzą Bogdan, Izabela i Paulina. A urodzeni 31 sierpnia to osoby o umyśle kontemplacyjnym. Mają skłonności do filozofania i są skłonni oraz wyjątkowo opanowani. Naturę mają szlachetną i prostolinijną. Preferują umiar i naturalność. Ich ulubionymi zajęciami jest marzycielstwo, w czym znajdują ujście dla swoich emocji. Najpiękniejsze życzenia towarzyszą dzisiejszym jubilatom i dzisiejszym solenizantom. Drodzy Państwo, jako że dzisiejszy program będzie wyglądał troszeczkę niż nasza normalna ramówka, gdyż w studio mamy pana Tadeusza Antoniaka, ale do niego, do naszego gościa przejdę za chwilę. Natomiast powiedzenie na dzień dzisiejszy jest następujące. Jeśli kiedyś nie byłeś znienawidzony przez własne dziecko, a przynajmniej kiedy ci tak nie mówiło, nigdy naprawdę nie byłeś rodzicem. To powiedzenie Betty Davis, znanej, drodzy Państwo, aktorki. Trudno się chyba z tym naprawdę nie zgodzić. Ostatni dzień mamy upałów, 85 maksymalna w dniu dzisiejszym. Jako że, jak już powiedziałam, troszeczkę inaczej będzie wyglądała dzisiejsza, że tak powiem, dzisiejszy program. W tej chwili już przekazuję kalendarium. Rok 1721. Podpisany został pokój w Isztat, kończący wojnę północną. Zwycięstwo odniósł Piotr I, który przybrał tytuł imperatora. Szwecja straciła status europejskiego mocarstwa. Rok 1920. Odbyła się bitwa pod Komorowem koło Zamościa, która została stoczona przez pierwszą dywizję jazdy polskiej pod dowództwem pułkownika Juliusza Romla z kawalerią Armii Czerwonej dowodzoną przez Siemiona Budonnego. Zakończyła się porażką i odwrotem Rosjan na wschód. Rok 1939. Została zorganizowana prowokacja gliwicka. Akcja została przygotowana przez SS i Abwehrę pod kryptonimem Himmler. Grupa przebrana w mundury polskie opanowała w Gliwicach radiostację, a następnie nadała przemówienie w języku polskim nawołujące do wojny z Niemcami. W tym samym dniu Niemcy zażądały od Polski odstąpienia Gdańska i zorganizowania plebiscytu w sprawie polskiego korytarza. Rok 1980 w Stoczni Gdańskiej po przeszło dwutygodniowych strajkach podpisano porozumienie między przedstawicielami Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego pod przewodnictwem Lecha Wałęsy i Komisji Rządowej. Władze zgodziły się na realizację 21 postulatów, w tym utworzenia niezależnych samorządnych związków zawodowych. Rok 1982. W Lublinie podczas manifestacji w rocznicę właśnie porozumień sierpniowych zginęły 3 osoby. Rok 1987. W Lublinie, ach to już Państwu przedstawiłam, po prostu pomyliłam linijki. Następna linijka to rok 1997. W wypadku samochodowym zginęła księżna Walii. Diana Spencer była żona księcia Karola, następcy brytyjskiego tronu. I w roku 2005 panika na bagdadzkim moście spowodowała pogłoskę o obecności w tłumie zamachowców, samobójców i spowodowała śmierć ponad tysiąca osób, a 31 sierpnia jest Dniem Wolności i Solidarności w Europie, uchwalony przez Parlament Europejski w 2005 roku dla upamiętnienia podpisania w 1980 roku porozumień gdańskich. I drodzy Państwo, później przejdziemy do wiadomości, a teraz do naszego gościa. Tadeusz Antoniak, myślę, że jest postacią doskonale Państwu znaną. Znany działacz polonijny, obecnie pełniący obowiązki komendanta naczelnego SFAP-u. Jest wiceprezesem, a raczej wicekomendantem placówki 12 SFAP, a ponadto dyrektorem, a raczej przewodniczącym Komitetu Obchodów Katastrofy Smoleńskiej i Ludobójstwa Katyńskiego, bo tak brzmi pełna nazwa. W skrócie jest to Komitet Smoleńsko-Katyński. Witam serdecznie na antenie. Poprosiliśmy Cię dziś do studia, Tadeusz, ze względu na to, że właśnie teraz przypada stulecie organizowania SFAP-u, czyli Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej. Zostało to zorganizowane dokładnie 100 lat temu. Powiedz nam o początkach w ogóle istnienia, jak powstała ta organizacja, która wydaje się być przez te 100 lat bodaj najsilniejszą w dalszym ciągu organizacją polonijną tutaj właśnie w Stanach Zjednoczonych.
Tak, witam Cię Basiu, witam radiosłuchaczy w Filadelfii. I zanim przejdę do tego, co zapytałeś, to pozwolę sobie na odrobinę prywaty, bo dzisiaj usłyszałem, że są imieniny Bogdana. Aha, więc pozdrowię mojego przyjaciela Bogdana Kowalskiego i życzę mu wszystkiego najlepszego z okazji tych imienin.
Bardzo dobrze.
A teraz już przejdziemy do SFAP-u. Tak, mam zaszczyt pełnić te obowiązki, o których powiedziałaś. I tak, rok 2021 jest rokiem setnej rocznicy powstania tej organizacji, największej weterańskiej organizacji działającej poza granicami kraju. Jednej z najstarszych organizacji polonijnych działających w Stanach Zjednoczonych z tą ciągłością.
A no i chyba największej w tej chwili.
W tej chwili liczymy około 400 członków rozsianych po całych Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Aczkolwiek to się niestety szybko zmniejsza ze względu na biologię, bo odchodzą najstarsi weterani. A przypływ już nie jest taki, jaki był jeszcze choćby 20 czy 30 lat temu. Ale to jest powiedzmy sytuacja w każdej organizacji polonijnej, no bo i Polonia się zmniejsza, bo nie ma takiej emigracji.
Nie ma napływu nowych emigrantów, tak. Tak jest.
Ale jesteśmy elitarną organizacją i to jest dla mnie wielki zaszczyt, bo przede wszystkim do organizacji należą wciąż weterani II wojny światowej, żołnierze niezłomni, potomkowie weteranów Armii Błękitnej i żołnierze wojsku, którzy służyli już w okresie po 1945 roku, tak zwanym Ludowym Wojsku Polskim, pod warunkiem, że nie byli w żadnych służbach specjalnych, żadnych ZOMO, UB, milicji. No i żołnierze, którzy po 1990 roku już byli wcieleni do służby. A początki są takie. Jak wiemy, Polska była pod zaborami, była wtedy duża emigracja Polaków tutaj do Stanów Zjednoczonych. Ekonomiczna, polityczna, byliśmy prześladowani przez zaborców i ci Polacy, którzy przybyli w tym okresie, bardzo szybko zaczęli się organizować, opodatkowali się na rzecz budowy kościołów, domów polskich. To, co my teraz korzystamy, to jest właściwie
to jest większość ich praca,
ich, tak? Praca, mhm. Ich danina. Mhm. I mając cały czas na myśli to, że Polska jest ich ojczyzną, więc trzeba pracować na jej rzecz, szczególnie na niepodległość, nawet poza granicami kraju. To już taka jest nasza natura, że Polacy, Rosjanie po świecie pracują na niepodległość.
Bóg, honor i ojczyzna.
Dokładnie. Tak mieli wyszyte na sztandarach i to były najważniejsze to było hasło. I jak wiemy, były organizacje strzelców, sokolstwa, które działały na terenie Polski, ale również w Stanach Zjednoczonych. I na tej bazie zaczęło powstawać ruch Czyn Wychodźstwa Polonii Amerykańskiej, mhm. który miał wesprzeć działania w czasie po rozpoczęciu I wojny światowej, bo w zamyśle naszych liderów, ojców niepodległości, w tym Ignacego Paderewskiego, Jana Zamoyskiego, Romana Dmowskiego, Józefa Piłsudskiego, było to, i bym długo jeszcze mógł wymieniać tych ojców niepodległości, było to, że z tego bałaganu można odzyskać naszą ojczyznę po 123 latach niewoli. I był to dobry pomysł. Jak wiemy, były drużyny Strzelca, które Piłsudski tworzył w zaborze austriackim, natomiast Józef Haller zaczął tworzyć armię swoją we Francji i ci chłopcy, którzy powstali, którzy jakby się wywodzili z czynu zbrojnego Polonii Amerykańskiej, zasilili armię Hallera de facto, która się już rozpadała, można powiedzieć.
I co wtedy, to znaczy rozpadała?
Po prostu nie było takiego zaciągu, bo żołnierze, Polacy byli wcieleni do armii różnych zaborców.
Tak,
austriackiej,
oczywiście.
Rosyjskiej, niemieckiej.
Tak, zgadza się.
Część uciekało, przechodziło, ale nie było to, część powiedzmy młodych też z Polski uciekało, żeby tą armię zasilić, ale komunikacja była słaba, nie było internetu, telefonów. Więc by dużo trudniej było działać niż teraz w tych kwestiach. I właściwie już można było powiedzieć, skazana była na przegraną, ale dzięki Bogu naprawdę ci chłopcy, którzy powstali z tego czynu zbrojnego Polonii Amerykańskich, tych drużyn sokolstwa, stworzyli dzięki pomocy rządom amerykańskim, kanadyjskim, w Niagara-on-the-Falls taki obóz, komendy rekrutacyjne były w ośrodkach polonijnych i pierwotnie zgłosiło się około ponad 40 tysięcy tych ochotników.
To mówisz o tych, którzy chcieli jechać walczyć
tak,
o wolność
Polski.
W czasie drugiej wojny, pierwszej wojny. Oczywiście.
To jest fenomenem, bo jak wiemy, oni często byli już urodzeni tutaj, albo przyjechali jako mali chłopcy, a dodatkowo doszedł problem, że Ameryka przystąpiła do pierwszej wojny światowej, wtedy jeszcze nie światowej, do pierwszej wojny, dopiero potem się okazało, że ta wojna była światowa.
Tak, pod koniec tak przystąpiła Ameryka.
I był regularny pobór do armii chłopaków do 18 roku, między 18 a 30, czyli do armii Hallera mogli należeć chłopcy do 18 roku i powyżej 30. Dlatego ten przesiew był taki, z tych 40 tysięcy, ponad 21 tysięcy pojechało walczyć. W międzyczasie 40, bodajże 4 zmarło w Niagara on the Lake na Hiszpankę, bo wtedy był okres pandemii właśnie Hiszpanki.
Oczywiście.
Tak. Ognisko było tutaj zresztą w Stanach Zjednoczonych, w Iluzjanie i między innymi przez te działania wojenne też rozeszło się po całym świecie, tak przy okazji tego, co się dzieje obecnie. Tak. I można powiedzieć, że ta armia w sposób faktyczny wsparła te działania, co przyniosło skutek, jakim było odzyskanie niepodległości, bo już nie chcę wchodzić w szczegóły, to można sobie sprawdzić, można by do wieczora na ten temat opowiadać.
No tak, to odzyskanie, tak jest.
A mówię, gdyby był tutaj też mój przyjaciel zarządu głównego, historyk, nasz archiwista, dr Teofil Lachowicz, mogę powiedzieć z czystym sercem.
To trzeba go zaprosić do
właśnie,
studia
trzeba,
kiedyś.
Bo jest najlepszym specjalistą, który opowiada naprawdę
fascynujące
ten temat. Napisał zresztą mi książkę i ma dużo opracowań na ten temat. Jeszcze trzeba tutaj wspomnieć, że już po 18 roku część żołnierzy zostało w Polsce, zaczęło wracać do Polski, pożeniło się, część zaczęło wracać do Stanów Zjednoczonych, ale jeszcze to trwało do 20 roku, jeszcze ekipa chłopców z Ameryki wsparła działania w wojnie z bolszewikami w 20 roku. Już byli gotowi do odpłynięcia na wybrzeżu w Gdańsku, w Gdyni na statku, czy w Gdańsku, już nie pamiętam. I dostali wiadomość, że jest ofensywa na Warszawę Sowietów, więc zawrócili wszelkimi możliwymi sposobami, dołączyli nawet, i mają swój wydatny wkład w to.
Nawet byli Amerykanie, co jest mało znane, w 1920 roku walczyli po stronie Polski.
To jest kolejny fenomen właśnie pokazujący, jak się układały stosunki polsko-amerykańskie, bo przecież stworzenie dywizji kościuszkowskiej to jest major Koper. I jeszcze 17, w tej chwili tutaj atasze nas obecny z pułkownikiem Jabłońskim badają sprawy, w tej chwili było ich 19, stworzyli podstawy polskiego lotnictwa, które też zresztą wzięło udział jeszcze w wojnie z bolszewikami. A sam Koper po powrocie do Stanów Zjednoczonych był znanym producentem filmowym i między innymi on stworzył tego sławnego King Konga, wyprodukował. No, ale mówię, to już jest kolejna też fascynująca opowieść.
A mamy niedużo
tak,
czasu.
Ja tak, ja wiem, sobie zdaję sprawę. Więc wracając już tutaj do swapu, bo wtedy, jak wiemy, to jeszcze był czyn wychodzenia Polonii Amerykańskiej, Armia Błękitna generała Hallera, powrót do Stanów Zjednoczonych. Wracają również weterani amerykańscy. Stany Zjednoczone pogrążone w kryzysie, zaczyna się kryzys.
Tak.
I według, na początku były obietnice, że wszyscy weterani, w tym i polscy, zostaną otoczeni opieką rządu amerykańskiego, czyli pomoc inwalidom, pomoc chorym, tym bezrobotnym. A poprzez niestety słabość wtedy państwa i osłabionego tą wojną, ci weterani nie dostali tej pomocy. Więc jak to w polskiej z Polakami bywa, zrobimy sobie sami pomoc.
No tak.
I tutaj jest wielka zasługa.
Trzeba liczyć na samego siebie w większości. Ale to jest prawda w życiu w ogóle, Tadeusz.
No ale są jeszcze tylko. Właśnie są liderzy, którzy to zaczynają. I takim liderem był dr Teofil Starzyński, który był, wywodzi się również z sokolstwa i on też między innymi z prezydentem amerykańskim zabiegał o pomoc dla Polski. I on wraz z innymi zwołał zjazd tych weteranów w Cleveland w Ohio w maju 2021 roku. I dokładnie 30 maja na tym zjeździe została powołana organizacja Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce, po angielsku to jest PAWA, po to, żeby pomóc właśnie tym poszkodowanym. Zaczęły powstawać okręgi, placówki. W najlepszym okresie, tuż przed II wojną światową, były placówki i na Kubie, i w Meksyku. Tyle Polaków było rozsiane.
To ciekawostka.
Tak, tak. I liczyły ponad chyba 5 tysięcy, już nie chcę wchodzić w szczegóły, bo to trzeba by to doktora Lachowicza, kolegę Lachowicza spytać, to by dokładnie powiedział te liczby.
Obiecuję państwu, że kiedyś stanie, będzie w studio.
Także tutaj kolejna ciekawostka, że taką akcję chcieli powtórzyć Polacy w czasie II wojny światowej i niestety to się nie udało, tylko 1000 się zgłosiło, bo już wtedy większym poborem były objęci do armii amerykańskiej, ta wojna jakoś taka już nowocześniejsza się stawała i niestety się to nie udało. A wracając właśnie do weteranów, powstały placówki, między innymi nasza w Filadelfii, która też będzie obchodzić stulecie, i Trentońska 81, i w Chicago. No, tak jak powiedziałem, rozsiane były tam, gdzie były ośrodki polonijne, gdzie Polacy pracowali, tam pomagali. Było dużo inwalidów i między innymi potem został powołany fundusz inwalidzki, zwany Funduszem Paderewskiego, bo Ignacy Paderewski przeznaczył na to sumę odpowiadającą ówczesnym, teraźniejszym, to jest około chyba 800 tysięcy dolarów, tak z tego, co dobrze pamiętam. I to była wydatna osobiście ze swoich prywatnych funduszy. Tak był związany, zresztą 27 czerwca tego roku obchodziliśmy 80. rocznicę śmierci Ignacego Paderewskiego, wielkiego
ojca, człowieka.
Też niepodległości, męża stanu, premiera, i też związanego z naszą organizacją. I tu mogę powiedzieć, że właśnie w połowie czerwca odbyło się uroczystości związane z 20-leciem, w 41 roku powstaniem SWAP-u. I mimo już choroby, słabości, już po śmierci żony, Ignacy Paderewski przyjechał jako gość honorowy do New Jersey, a północ New Jersey, tam gdzie te uroczystości się odbywały, wygłosił naprawdę świetną mowę na temat znaczenia Polski w II wojnie światowej. I niestety napił się zimnej wody, było bardzo gorąco i zachorował, a już wcześniej był zresztą też osłabiony.
No tak, już był leciwy, tak. To już w leciwym wieku był Paderewski.
I niedługo niestety zmarł i pogrzeb jego był 27 czerwca. Msza była żałobna w katedrze świętego Patryka, która była olbrzymią manifestacją
polonijną
patriotyzmu i gdzie największe głowy, największy politycy, prezydenci oddawali cześć dla Ignacego Paderewskiego. Z wielkimi honorami został przetransportowany na Penn Station, gdzie na lawecie pociągiem został przewieziony do Waszyngtonu i pochowany w najlepszym miejscu na cmentarzu w Arlington, gdzie zarezerwowane jest to dla prezydentów amerykańskich. To też świadczy o jego naprawdę wielkości, bo on nie tylko pomagał i polskim weteranom, ale i amerykańskim, angażował się w wiele, wiele
Wiesz, akcji. Był człowiekiem, który miał sławę międzynarodową.
Dokładnie, swoją tą popularność muzyczną
wykorzystał
dla Polski.
W odpowiednim kierunku, że tak powiem.
No więc wielka chwała dla niego.
Podczas tego właśnie, skoro mówiłeś o Paderewskim, podczas tego stulecia, na wielu uroczystościach tych obchodów weterańskich byli znani ludzie, między innymi Bór Komorowski. Kogo jeszcze mógłbyś wymienić z tych ludzi, którzy wzięli udział podczas tego stulecia w tych obchodach? Nie mówimy oczywiście o przedstawicielach władz RP w tej chwili, bo oni regularnie przyjeżdżają i tak dalej, ale mówimy o postaciach jakichś historycznych, które już w tej chwili nie są wśród żyjących.
Mówimy o stuleciu
SWAP-u, w ogóle tak. SWAP-u.
No właśnie, zainaugurowaliśmy to 30 maja w amerykańskiej Częstochowie, ale przez względu na pandemię też to wszystko jest ograniczone niestety, więc mówię, tak żeśmy to rozłożyli w naszych jakby planach zarządu głównego i innych organizacji, innych okręgów, placówek, tu szczególny wkład drugiego okręgu, że to rok będzie trwał jubileuszowy do przyszłego roku, do września. Mamy plany dalekosiężne, bo chcemy, powiedzmy, zrobić piękny koncert, chcemy zrobić sesję historyczną, a oprócz tego w międzyczasie poszczególne placówki już też czczą tą pamięć stulecia. Między innymi teraz szykowana jest placówka 81 w Trenton. My też jako 12 będziemy coś takiego organizować. Tu chcę jako ciekawostkę też powiedzieć, że pierwsze uroczystości związane ze stuleciem odbyły się rok temu w placówce 36 w Clifton w 20 roku, gdzie jeszcze nie było SWAP-u, bo to też właśnie polegało na tym, że ci weterani przyjeżdżając do tych ośrodków samoorganizowali się, jeszcze nie nazywali się SWAP-em. Były to domy Piłsudskiego, domy Halera, różnie to były nazywane. Zresztą, i też post Haller w Bridgeport w Connecticut też już obchodzili w 20 roku to stulecie, a dopiero potem przystąpili formalnie do SWAP-u. Także my w swoich planach, mówię tutaj inaugurując, mieliśmy zaszczyt gościć pana attaché, pana konsula Adriana Kubickiego. Z Polski nikogo nie było. Dopiero mamy nadzieję, że jeżeli już poprawi sytuacja pandemiczna, to te osoby tutaj przyjadą, ale wydaliśmy przepiękny pamiętnik na stulecie. Niestety zapomniałem zabrać go dzisiaj.
Ja mam go przed sobą.
Nie, to jest pamiętnik placówkowy, a jest placówkowy. Pamiętnik wydany przez zarząd główny weterana naszego jubileuszowego i na pewno go dostarczę. Ale mąż może ma, Wodek powinien mieć.
Gubię się, Tadeusz, w tych twoich kapeluszach, które nosisz, bo jesteś, że tak powiem, naczelnym SWAP-u, jesteś wicekomendantem placówki 12, więc mówisz raz jako wicekomendant placówki, drugi raz mówisz tak, jako naczelny SWAP-u, a jeszcze potem wrócimy do przewodniczącego Komitetu Smoleńsko-Katyńskiego.
A jeszcze właśnie powiem, że właśnie w tym jubileuszowym weteranie mamy listy gratulacyjne od prezydenta, od premiera, od ministra obrony, od z Urzędu do Spraw Kombatantów, od ministra kultury, od tutaj lokalnych ważnych postaci amerykańskich. Także to też świadczy, że nasza organizacja jest znana i doceniany jest ten nasz dorobek tego wkładu w odzyskanie niepodległości i szerzenie patriotyzmu. Ja tu chcę też zaznaczyć, że my jako to pokolenie następne, no my w odróżnieniu do tamtych weteranów, którzy realnie oddawali życie, zdrowie za Polskę, my tylko i wyłącznie musimy dbać o ich pamięć i tą prawdziwą historię przywoływać i bronić historii, bo ta często jest zakłamywana. To tylko tyle musimy zrobić wszyscy na każdym szczeblu placówki, okręgu, zarządu głównego.
Tadeusz, za moment wrócimy do naszej rozmowy, która wydaje mi się bardzo interesująca. Myślę, że podałeś już w tej chwili wiele faktów, które nie były, że tak powiem, znane naszym słuchaczom. A teraz inne rzeczy.
Zapraszamy do reklamy.
Michael Steinman to amerykański adwokat doskonale mówiący po polsku. Już od ponad 35 lat prowadzi sprawy wypadków samochodowych, wypadków w pracy, czy też wypadków na terenie posesji prywatnych, czy użyteczności publicznej. Uzyskuje optymalne odszkodowania. Cieszy się nienaganną reputacją i pełnym zaufaniem dotychczasowych klientów. Od ponad 35 lat ma niezmieniony numer telefonu, czyli 215-564-1866 lub zostaw wiadomość wieczorem lub w weekendy pod numerem 215-322-0235. Adwokat Michael Steinman ma dwa biura, jedno w centrum miasta, a drugie w dzielnicy North East. Ale jeżeli zaistnieje taka potrzeba, możesz się z nim spotkać nawet w Twoim domu. Zadzwoń pod numer 215 564 1866, a możesz być pewien najlepszych rezultatów.
Ból kręgosłupa nie musi być już Twoim problemem. Prywatny Szpital Świętego Wojciecha w Poznaniu jako jedyny w Polsce oferuje małoinwazyjne zabiegi endoskopowe całego kręgosłupa i szansę na natychmiastowe pozbycie się bólu. Służymy pomocą od konsultacji po zorganizowanie Twojego przelotu i pobytu bez oczekiwania i w przystępnej cenie. Poradź się swojego lekarza i zadzwoń pod numer plus 48 663 66 66 55. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.szpitalswwojciecha.pl.
Salon i Spa Beauvue serdecznie zaprasza. Właścicielkami są panie z dawnego Basia Salon, panie Iwona i Basia Kamińskie. Zapraszają Państwa do korzystania z bogatej oferty usług kosmetycznych i fryzjerskich. W ich salonie możecie się zrelaksować i zapomnieć o troskach dnia codziennego, oddając się w ręce specjalistów. Już po pierwszym zabiegu poczujecie ogromną ulgę dla zmęczonego ciała, a po wizycie będziecie wyglądać pięknie i będziecie całkowicie zrelaksowani. By umówić wizytę do Beauvue Spa, trzeba dzwonić pod numer 215 639 5820. Raz jeszcze numer telefonu 215 639 5820. Adres 1001 Bristol Pike w Bensalem.
Żegnamy reklamy.
Nadajemy serwis informacyjny z Polski i ze świata.
Zakończyła się trwająca 20-letnia misja NATO w Afganistanie. Pentagon potwierdził, że z Kabulu wyleciał ostatni żołnierz Stanów Zjednoczonych.
Zakończenie amerykańskiej misji wojskowej w Afganistanie ogłosił szef Centralnego Dowództwa USA generał Kenneth McKenzie. Jestem tu, by ogłosić zakończenie wycofywania naszych oddziałów i zakończenie misji ewakuacji Amerykanów, obywateli innych krajów, a także zagrożonych Afgańczyków, oświadczył McKenzie. Generał podkreślił, że dobiegła końca operacja militarna, która rozpoczęła się niedługo po atakach terrorystycznych z 11 września 2001 roku. McKenzie powiedział, że z Afganistanu ewakuowano łącznie ponad 6 tysięcy obywateli USA. Przyznał jednak, że kilkuset Amerykanów pozostało w Afganistanie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
Prezydent Joe Biden potwierdził zakończenie operacji wycofania wojsk amerykańskich z Afganistanu i podziękował wszystkim, którzy brali udział w tej operacji. W ciągu 17 dni nasza armia przeprowadziła największą operację lotniczą w historii. Zrobiono to z niezwykłą odwagą, profesjonalizmem i zdecydowaniem. Zakończyła się nasza 20-letnia obecność w Afganistanie, napisał w oświadczeniu prezydent Joe Biden. Dodał, że ostatnia decyzja o zakończeniu ewakuacji z lotniska w Kabulu zgodnie z przyjętym wcześniej harmonogramem została podjęta po rekomendacji dowódców sił amerykańskich. Był to najlepszy sposób, by ochronić naszych żołnierzy oraz zapewnić możliwość ewakuacji cywilów i wszystkich, którzy zechcą opuścić Afganistan w nadchodzących tygodniach i miesiącach, napisał Joe Biden. W sumie z Afganistanu ewakuowano 128 tysięcy osób, obywateli Stanów Zjednoczonych oraz państw sprzymierzonych, a także afgańskich współpracowników międzynarodowego kontyngentu wojskowego i służb dyplomatycznych. Sekretarz stanu Antony Blinken zapowiedział, że amerykańska administracja nie spocznie w swoich wysiłkach na rzecz ewakuacji z Afganistanu wszystkich, którzy chcą wyjechać z tego kraju. Dotyczy to zarówno Amerykanów, Afgańczyków, jak i obywateli innych państw. Dodał, że po zakończeniu ewakuacji w Afganistanie pozostało nie więcej niż 200 obywateli Stanów Zjednoczonych. Jednocześnie Antony Blinken zaznaczył, że Stany Zjednoczone zawiesiły działalność swoich placówek dyplomatycznych w Kabulu i przeniosły personel do Kataru, konkretnie do Dohy. Stamtąd ma być koordynowana akcja wywiezienia obywateli Stanów Zjednoczonych pozostających w Afganistanie. Należy dodać, że ci, którzy pozostali w Afganistanie, to głównie osoby, które mają tam rodziny. Szef dowództwa centralnego Stanów Zjednoczonych, generał Kenneth McKenzie, zaznaczył, że współpraca wojskowych Stanów Zjednoczonych z talibami była pragmatyczna i sprawna, a talibowie przyczynili się znacznie do wysiłków, by zabezpieczyć lotnisko. Dodał, że Stany Zjednoczone będą kontynuowały, cytuję, twarde negocjacje z fundamentalistami, by umożliwić opuszczenie kraju przez pozostałych w Afganistanie obywateli Stanów Zjednoczonych, państw trzecich oraz afgańskich sojuszników z USA. Chcieliśmy ewakuować wszystkie, ale sytuacja na to nie pozwoliła. Myślę, że wykonaliśmy jednak bardzo dobrą robotę, ocenił McKenzie. Dodał również, że na terenie Afganistanu przebywa obecnie około 2000 członków Państwa Islamskiego, w większości wypuszczonych z więzień w trakcie ofensywy talibów. A teraz głos oddajemy Piotrowi Paszkowskiemu i informacje z kraju.
Lockdown nie jest przewidywany ani w gospodarce, ani w szkołach. Taką informację przekazał prezydent Andrzej Duda po posiedzeniu Rady Gabinetowej. Jak dodał, nie zostanie również wprowadzony obowiązek szczepień przeciwko COVID. W Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie prezydenta z rządem.
Andrzej Duda powiedział po posiedzeniu Rady, że rok szkolny rozpoczyna się normalnie. Lekcje prowadzone będą na salach, a nie przez telekonferencję. Uczniowie będą musieli założyć maski na korytarzach, ale w czasie lekcji mogą je zdjąć. Szkoły zostaną też wyposażone w odpowiednią infrastrukturę, która ma ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa.
Są szkołom przekazywane w tej chwili dosłownie specjalne dystrybutory płynu odkażającego, które zawierają także i termometr, a więc będą mierzyły temperaturę.
Prezydent przed posiedzeniem Rady Gabinetowej powiedział, że jest zdecydowanym przeciwnikiem wprowadzania obowiązku szczepień, czy to dla całej populacji, czy tylko dla młodzieży szkolnej. W czasie posiedzenia Rady Andrzej Duda miał uzyskać od rządu zapewnienie, że taki obowiązek nie zostanie wprowadzony.
Te szczepienia będą rodzicom proponowane. W pierwszym tygodniu będzie akcja informacyjna.
Premier Mateusz Morawiecki powiedział na początku posiedzenia Rady, że jest nadzieja na to, że dzieci wrócą do tradycyjnej nauki już na cały rok szkolny. Karol Surówka, Polskie Radio.
Polscy policjanci pomogą litewskim służbom granicznym w opanowaniu kryzysu migracyjnego na granicy z Białorusią. Do naszych sąsiadów pojechała grupa ponad 50 funkcjonariuszy. Szef MSWiA Mariusz Kamiński powiedział, że obecna presja migracyjna ze strony Białorusi to zemsta reżimu w Mińsku za to, że Polska i Litwa udzielają schronienia białoruskim opozycjonistom. Trzeba zatrzymać masową, nielegalną migrację, podkreślił minister.
Chce zaszkodzić Polsce, chce zaszkodzić Litwie, chce zaszkodzić naszym obywatelom i chce zaszkodzić Unii Europejskiej. Cynicznie wykorzystując i dezinformując ludzi, których zwożą białoruskie samoloty tysiące kilometrów z Bliskiego Wschodu, z Afryki, że granice Unii Europejskiej są otwarte. Nie, nie są otwarte i nie mogą być otwarte.
Misja polskich policjantów na Litwie jest planowana wstępnie na miesiąc. Około 7 tysięcy osób będzie mogło uczestniczyć bezpośrednio w beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego i matki Elżbiety Róży Czackiej. Uroczystości odbędą się 12 września w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. Kardynał Kazimierz Nycz, metropolita warszawski, zaznaczył, że w związku z pandemią uroczystość ma być szeroko transmitowana przez media.
Poprzez wszystkie te media, które będą nam umożliwiać uczestnictwo w tej beatyfikacji, żeby to było wydarzenie dla całej Polski. Nawet prosiliśmy i biskupów, i ja w Warszawie, żeby to umożliwić. To te msze święte o 12-13 będą w parafiach zawieszane. Nie po to, żeby ludzie nie uczestniczyli realnie we mszy świętej, tylko po to, żeby się mogli w tym wydarzeniu realno-medialnym, jakim będzie beatyfikacja, połączyć duchowo z sobą.
Kardynał Nycz poinformował, że wspomnienie liturgiczne matki Elżbiety Róży Czackiej będzie obchodzone 19 maja, a wspomnienie kardynała Wyszyńskiego 28 maja.
Część szpitali w Szkocji odwołuje niektóre operacje. Kraj notuje rekordowe liczby zakażeń koronawirusem. Choć dzięki szczepionkom liczba zgonów jest o wiele niższa niż podczas poprzednich fal. Tymczasem w Anglii liczba przypadków spada od niemal 7 dni. Pojutrze w Anglii, tak jak w Polsce, początek roku szkolnego. Część ekspertów nie kryje niepokoju, łącząc wzrost liczby zakażeń w Szkocji z faktem, że tam uczniowie wrócili do zajęć 2 tygodnie temu.
I drodzy Państwo, tyle informacji w dniu dzisiejszym, a teraz wracamy do naszego rozmówcy, którym jest pan Tadeusz Antoniak, znany działacz polonijny, pełniący obecnie obowiązki komendanta naczelnego SWAP-u. Tadeusz, bardzo proszę, wytłumacz mi, co to znaczy pełniący obowiązki komendanta SWAP-u. Naczelnego, tu należy do naczelnego komendanta
tak,
SWAP-u.
Ze względu na to, że zmarł komendant Knapczyk, komendantem był Krzysztof Tomczak i on też zmarł, a ja byłem pierwszy wicekomendantem, więc z automatu przejąłem jego obowiązki do momentu wyborów. I te wybory się dokonują uzupełniające na Radzie SWAP-u, która jest co roku w październiku, ale w ubiegłym roku się nie odbyła ze względu na pandemię, więc w tym roku wybory będą formalnie w październiku i Rada SWAP-u będzie w naszej placówce 12 na Bensalem, a normalnie wybory są co 3 lata na walnym zjeździe i wybieramy cały zarząd, także ja przystąpię do wyborów, bo na tyle już czuję odpowiedzialność, że będę chciał wziąć udział i powalczyć o to stanowisko. Oczywiście to są wybory demokratyczne, także różne mogą być wyniki.
A co to znaczy pełniący obowiązki? To znaczy, bo ja tego nie bardzo rozumiem. Czyli
tak jak powiedziałem, byłem wicekomendantem.
I wskoczyłeś na to
i z automatu wszedłem na to, że pełnię te obowiązki jaki komendant. Ale powiedzmy, przez to, że nie zostałem jeszcze formalnie wybrany. Zostałem wybrany na pierwszego wicekomendanta formalnie, ale nie na komendanta. Więc dlatego tak to się nazywa, pełniący obowiązki, tak jest zapisane.
Czy do tej pory nie było domeną to, że komendantami były osoby, które były głównie z Nowego Jorku?
Nie, bo to różnie bywało na przestrzeni dziejów, bo poprzednik pan Knapczyk był z Connecticut, pan Wyszyński był z New Jersey. Kiedyś Zbyszek Wrzos był wicekomendantem z Filadelfii zresztą, nasz honorowy.
Ale ja mówię
o
komendancie naczelnym.
No i tutaj mówię akurat, ja jestem teraz w Filadelfii. Tak jak dałem te przykłady, no poprzednik już też można bym tam nikt, ale to różnie bywało.
Nowy Jork nie zdominował.
Nie. Nowością jest to, że po prostu po raz pierwszy, można powiedzieć, jest komendant nie z II wojny, nierealny weteran, że tak powiem, tylko z tego naszego zaciągu. To się już wydarzyło. Żyło w naszej placówce, gdzie Zbyszek Wrzos był pierwszym tym komendantem i teraz to już jest, no, biologia i czas to robi swoje.
No oczywiście już w tej chwili to są ludzie, którzy...
Tak jak i u nas w tej chwili też jest kolega Tadeusz Guzik, zresztą dobrze zawiadujący. I tu
placówką
chcę powiedzieć,
12.
że 8 września było u nas święto żołnierza tradycyjnie w placówce, święto okręg cały uczestniczył i placówka 36 i to było również inauguracja stulecia uroczystości w naszej placówce, też będzie się to rozwijało, tu plany mamy, zobaczymy jak się potoczy, będziemy na pewno informować w jakiej formie to będziemy dalej czcić
przez następny rok, czyli te wkraczamy jak gdyby w ten rok obchodów stulecia dokładnie. Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej. A jakie są funkcje komendanta naczelnego? Brzmi to dość ogólnikowo.
No po prostu godne reprezentowanie naszej organizacji na wydarzeniach oficjalnych, patriotycznych, tutaj, które się odbywają, czy w amerykańskiej Częstochowie. Dbanie o dobre imię naszej organizacji, właśnie te sprawy historyczne, przywoływanie, zawiadowanie, prowadzenie zebrań zarządu głównego, rozwiązywanie problemów, które też wpływają do naszego zarządu głównego. Tak jak w każdej organizacji, no po prostu to i są i administracyjne, a chociaż administracyjnie głównie to jest adiutant generalny Marek Rościelewski, syn weterana spod Monte Cassino. Jest adiutant finansowy, są to podzielone. Ja jakby to wszystko muszę koordynować. Tak jak i w placówce koordynuje komendant. I chcę zaznaczyć, że żadne decyzje tak w zarządzie głównym, w okręgu, w placówce nie są
podejmowane jednoosobowo.
Zawsze są te decyzje, są propozycje, są dyskutowane, czasami ostro dyskutowane, ale zawsze są głosowane i podejmowane większością
demokratyczny
w systemie sposób. Demokratycznym, którzy też niektórzy narzekają na ten system, ale to jest najlepszy z najgorszych, że tak bym powiedział. Nie ma lepszego systemu.
Jest placówka 12, jako że jest filadelfijska. O niej pomówimy za chwilę. A teraz powiedz mi, ile okręgów skupia SWAP? Okręgów. Rozróżnij te placówki i okręgi.
W tej chwili są 4 okręgi, można powiedzieć aktywnie, jeszcze jeden jest jakby wymarły już, bo nie ma placówek. I okręgi skupiają placówki. Tych placówek w tych okręgach w tej chwili jest około 15 bodajże. To są placówki 4 i 5 osobowe, ale są 30, 40, tak jak nasza, czy w Connecticut, czy w Bostonie. Także wieloosobowe. No, powiedzmy, nasza placówka jest dość liczna, czy trentońska tak samo. I okręgi powstały po to, że wtedy też nie było takiej komunikacji telefonicznej, e-mailowej, tak jak wcześniej powiedziałem, i to jakby skracało drogę do zarządu głównego, do załatwiania pewnych spraw formalnych, które trzeba było przedłożyć.
Czyli teraz komendanci placówki kontaktowali się z szefostwem
okręgu
SWAP-u.
I komendant okręgu wtedy wyjeżdżał, powiedzmy, do Nowego Jorku, do siedziby, tam gdzie jest siedziba zarządu głównego. No i tam podejmowali różne decyzje, często czasami rozstrzygali spory w ramach sądów koleżeńskich, no bo takie się zdarzały. Wiem, że też było, miało być pytanie w sprawę własnościowe, jak wyglądają. Tak jak
no chyba... tak, bo wiem, że SWAP dysponuje sporą ilością budynków i to niektóre budynki mogłyby być pokusą dla prywatnych inwestorów, którzy chcieliby wykupić te budynki, czy też przekształcić je w coś innego niż polonijne ośrodki. Jak przed tym się będzie bronił SWAP?
Struktura
bo
jest
mam
taka,
nadzieję, że tak będzie
że
się
każda
bronił.
Placówka czy okręg posiadający nieruchomości jest jakby na własnym rozliczeniu, aczkolwiek aha, musi spełniać wymogi, które są zawarte w naszej konstytucji.
Czyli jeżeli... ogólne SWAP-u.
Tak, dokładnie. Dokładnie, jako ta najwyższa władza jako konstytucja, zbiór tych obowiązków i praw. Na przykładzie naszej placówki mogę powiedzieć, że nasza posiadłość jest ładna, zadbana przez lata.
No bardzo, bardzo wypiękniała w ostatnim okresie.
I mamy tam, mimo jakichś tam problemów czasami teraz jak z pandemią, to jednak dbamy i poprzez organizowanie różnych uroczystości, wynajęć hali, polanki, parku, pieniądze są przeznaczane na cele statutowe, czyli te, które wiążą się z czczeniem pamięci, już nie chcę wchodzić w szczegóły, ale cele statutowe, jak w każdej takiej organizacji no profit. I to samo dzieje się na innych placówkach. Powiedzmy, my żyjemy z wynajmu, ale na przykład byłem w niedzielę gościem w placówce 50-91 połączonych dwóch placówek Jersey City, gdzie była msza za pamięć naszych kolegów z pierwszej i drugiej wojny światowej. To oni mają budynek i mają 3 apartamenty bodajże, wynajmują i z tego żyją, mają salę na dole. Tak samo jest w Chicago w placówce 90. z młodym, fajnym chłopakiem, który był notabene w armii amerykańskiej, Andrzej Jańczak. Inaczej jest w Connecticut, w Posthaler też żyją z wynajmu hali na wesela, podobnie jak i my. Także to jest zróżnicowane. Drugi okręg ma też jakby nieruchomość na Manhattanie i zawiaduje domem weterana, gdzie siedziba jest zarządu głównego i współpracujemy i te pieniądze jakby drugiego okręgu są przeznaczane bardzo na cele statutowe, na budowę pomników, na pomoc szkołom, na tą w dobrym tego słowa znaczenie propagandę historyczną mówiącą o naszej organizacji, czy to w Polsce, czy w Stanach Zjednoczonych. I mówię, to w zależności od dochodów to się dzieje, mówię, najwięcej robi drugi okręg. Tu wspomnę też o Kanadzie, gdzie mają piękną posiadłość, Park Padereckiego i też mówię, w Toronto, obok Toronto, pod Toronto. I tam też w tej chwili było święto żołnierza. No, mówię, działalność komercyjna prowadzi do tego, żeby pieniądze przeznaczać na działalność
statutową. No bo tak, bo tych składek członkowskich nie ma wiele, skoro jest tak niewielka ilość osób.
Aczkolwiek zdarzają się placówki, które podupadły poprzez wymarcie bardzo szybkie, nie zdążyli przejąć młodzi, albo już nie było tych młodych i czasami to gdzieś tam się rozeszło. Zdarza się niestety takie sytuacje, ale tutaj chylę czoła do naszych wielkich poprzedników, tu do pana Wyszyńskiego, do pana Eugeniusza Wita, byłego adiutanta generalnego, zresztą weteranów II wojny spod Monte Cassino między innymi, czy Antoniego Chrościelewskiego, Wincentego Knapczyka, no, których ja miałem jeszcze ten zaszczyt poznać osobiście i od nich się uczyć, że oni wprowadzili na początku lat 90. coś takiego jak Fundacja SFAP, która swojej mądrości przewiduje, że kiedyś SFAP może przestać istnieć.
No, wymrzeć.
I wtedy jakby po spełnieniu pewnych formalności, po zamknięciu działalności SFAP-u, zacznie działać formalnie Fundacja SFAP-u, która przejmie, powiedzmy, aktywa, będzie z dyrektorem wykonawczym. W tej chwili jest dyrektor wykonawczy Andrzej Maciejewicz, ale jest dyrektorem wykonawczym. Zarząd główny jest również radą dyrektorów i komendant naczelny stoi na czele, jako naczelny rady SFAP-u. Przepraszam, Fundacji SFAP-u. Tak to działa. Czyli
jest to zabezpieczenie historyczne, tak. W pewnym momencie, że jak zabraknie tych członków, to pójdzie to w dobre ręce, a nie po prostu w prywatne.
Dokładnie,
ręce.
Do obowiązków...
Temu trzeba zapobiec absolutnie.
Absolutnie. Do obowiązków dyrektora fundacji wykonawczego należy to, żeby gromadzić majątek właśnie takich placówek, które gdzieś tam w Ameryce upadają, ktoś tam zajmuje się sprzedażą, nie ma możliwości kontynuowania działalności statutowej, więc te pieniądze
odchodzą
są na cele społeczne, ale głównie mają trafić do Fundacji SFAP-u, żeby posłużyły za 20 lat na przykład do tego, kiedy nas już też nie będzie i żeby następnym pokoleniu...
Oj, nie tak źle, Tadeusz. jeszcze.
Ja tu chcę jeszcze wspomnieć, przecież na Manhattanie mamy kapitalne muzeum, Izbę Pamięci, zawiadowaną właśnie przez kolegę Lachowicza. Doskonały sposób i merytoryczny, udostępnione są naprawdę doskonałe dokumenty, eksponaty, mundury, sztandary. I to też musi kiedyś działać i za 20-30 lat w takim renomowanym miejscu, jakim jest Manhattan. I to mówię, w tej chwili tam odwiedzają nas też przedstawiciele z Polski. Był pan prezydent, był pan premier, był minister obrony narodowej. Wszyscy są pod wrażeniem tych pamiątek, które tam zostały zgromadzone, ładnie wyeksponowane.
A więc nie musimy zachęcić naszych słuchaczy, jeżeli będą w Nowym Jorku, do odwiedzenia właśnie tego miejsca.
Absolutnie. Jeszcze tutaj wspomnimy, bo chyba też powiązane jest z poprzednikiem twoim tutaj, z panem...
No właśnie, Teodorem
Przybyłą, który był komendantem 10 Okręgu w latach 50., a też ma wpływ jako działacz polonijny, weteran II wojny światowej, członek naszej placówki. Bo takich było też naprawdę znakomita rzesza takich.
Był Lesiński, który był lotnikiem.
Pan Skielnik, który niedawno zmarł.
Nie zmarł.
Stasio Dubiel, weteran armii amerykańskiej, który u nas służył, który ja się od niej uczyłem bardzo dużo, właściwie mnie wciągnął.
To byli wielcy ludzie o wielce skromnych osobowościach. Miałam je okazję poznać. Nie chwalili się, nie przechwalali się, co jest czasami cechą wielu ludzi. A byli skromni i naprawdę czegoś dokonali. I przed takimi ludźmi należy chylić zawsze głowy.
Przy naszej placówce działało słynne jedno ze skrzydeł koła lotników, takie naprawdę sławne, organizujące przepiękne uroczystości, opłatki sławetne.
Tak, lotników, no
to było,
ja pamiętam.
To jest legenda tego, co się działo, a to mówię, to ci piloci z dywizjonów i 303, 306, których była rzesza, którzy byli członkami naszej placówki, na przykład pan Brycki, no ja też jeszcze miałem zaszczyt go poznać. No, rzesza znakomitych weteranów II wojny z naszej placówki, ale w ogóle z całego SFAP-u.
Ja nie wiem, czy ty pamiętasz słynne opłatki lotników.
Miałem szczęście jeszcze być.
To bale, jak się patrzy.
Właśnie.
Pełne elegancji, pełne gracji i tak dalej. Ja te imprezy jeszcze pamiętam. Szkoda, że takich imprez
wysokiej klasy,
nie ma.
Tak?
Wysokiej klasy, tak. Tadeusz, wiem, że placówka 12 nosi imię Lucjana Chwałkowskiego. Dlaczego wybrany został na patrona?
To był jeden z pierwszych oficerów, który skończył kurs przed wyjazdem do Francji. Młody chłopak, pochodził z Chicago i był pierwszą ofiarą tej wojny. Zginął w Szampanii.
Francji, tak.
I szczerze mówiąc, myślę, że chyba to, że był pierwszą ofiarą, był młody, to nasi poprzednicy wybrali go na patrona naszej placówki i tak zostało. Tym bardziej w takim młodym wieku stracił to życie na rzecz Polski. A był oficerem, skończył kurs oficerski, bo takowe też były organizowane. Jako ciekawostkę powiem, że do tej pory przychodzą propozycje, żeby Lucjan Fałkowski otworzył kartę kredytową. Jego adres 3258 Nice Road.
Żartujesz. Tak. To faktycznie jest, wiesz, taka ciekawostka. Nie przypuszczałam, że jeszcze po tylu latach. To znaczy, że dobrze działają archiwa banków amerykańskich. Tadeusz, akcja Bławatka. Była taka kiedyś piękna akcja, kiedy właśnie Korpus Pomocniczy Pań, weterani sami, ich pomocnicy przypinali Bławatki w zamian za małą dotację na ich rzecz. Skąd to się wzięło? I czy to kontynuujemy dalej, czy też nie?
Z różnym skutkiem, w różnych placówkach jest kontynuowana. Mm-hmm. Tam, gdzie są właśnie korpusianki, tu wspomniałaś o Korpusie Pomocniczy Pań też działających przy naszym stowarzyszeniu.
Paniom też powinniśmy trochę poświęcić czasu.
Pani Helena Knapczyk jest prezeską tego stowarzyszenia już od lat i to doskonałą i żywotną, naprawdę pracującą, zresztą żona świętej pamięci komendanta Wincentego Knapczyka. I tam można tak powiedzieć, że tam, gdzie więcej korpusianek, tam ten Bławatek jest bardziej aktywny. My tutaj w placówce powrócimy do tego tematu, bo na chwilę był jakby zatrzymany, ale to jest jakby część funduszu padereckiego właśnie. To, że ci nasi przedstawiciele od tego momentu, jak ten fundusz powstał, to wychodzili do ludzi, a tak jak i amerykańscy weterani wychodzą z makiem, to my wychodziliśmy z Bławatkiem i rozdawaliśmy po to, żeby wesprzeć. I to realnie szło na pomoc weteranom. Ja tu chcę powiedzieć, że nadal ten fundusz działa i na przykład my podjęliśmy decyzję ostatnio w zarządzie głównym. Wysłaliśmy pomoc dla majora Jędrzejczyka od Maczka, który mieszka w Milwaukee, a nie był naszym członkiem de facto, ale zarząd główny nie miał z tym problemu. Zresztą też jesteśmy zmobilizowani do pomocy różnym weteranom, bo też bywało, że się nie stowarzyszali się w organizacjach. Byli weteranami, a szczególnie teraz potrzebna jest ta pomoc. I
no
to jest
tak,
akcja
przy starzejących
generała
się
Wiśniewskiego i uczula nas na to, bo on dużo zrobił w czasie swojej misji na rzecz tych weteranów. Generał Jędrzejczyk ma 99 lat. Rozmawiałem z nim przez telefon, dziękował za pomoc. Jest doskonałej naprawdę
psychicznej.
Ja zapowiedziałem swój przyjazd tam do niego, bo chcę jeszcze też zrobić jakoś jakby na marginesie swojej działalności z kolegą Jackiem Szklarskim notację dla Muzeum II Wojny Światowej, bo tam jest jeszcze jeden weteran z II wojny. Tutaj mamy pana Biegę, który też nie jest...
Świadkowie historii.
Tak, to jest taka ciekawostka. Państwo znają kroniki powstańcze, te, które zostały skoloryzowane i podłożony głos. Jest to na YouTubie w tej chwili dostępne i tam jest sławny ślub młodego powstańca warszawskiego plutonowego z dziewczyną taką też z powstania. W polowych warunkach. Jak się okazało, jest taki działacz poloniny z Nowego Jorku, Grzegorz Fryc. On znalazł go po publikacji artykułu Washington Post Domu Starców, bo artykuł dotyczył ślubu tego pana, kolejnego ślubu, bo 3 lata temu ta żona powstańcza zmarła. Mm-hmm. Pan Biega trafił do Domu Starców i tam poznał dziewczynę, do której się wymykał nocami, wieczorami. Był karcony, bo była sprawa pandemii, więc żeby nie komplikować spraw, postanowił się oświadczyć i ożenić w wieku 99 lat, ponownie drugi raz.
A ile ma panna młoda?
Panna młoda ma chyba 95 lat. Także nigdy nie jest za późno na szczęście i na małżeństwo.
Oby jeszcze żyli 100 lat ponad te 100 lat. Tadeusz, jeszcze dla mnie ważną sprawą jest to, w jaki sposób można by tu przysporzyć. Ja wiem, że ramy SFAP-u definitywnie określają, kto może być członkiem, ale na przykład, czy SFAP nie próbował zwerbować na przykład polskiego pochodzenia żołnierzy amerykańskich?
Werbujemy i tu nie ma żadnych przeszkód formalnych, bo są w tej chwili żołnierze Polacy polskiego pochodzenia, którzy służyli w armii amerykańskiej.
Wspomniałem, i to sporo.
Wspomniałem tu kolegę Jańczaka, komendanta z Chicago, ale u nas jest Tadek Ogonowski, Stasio Dubiel, to też był żołnierz armii amerykańskiej. Mm-hmm. I tu jeszcze mieliśmy chyba jednego, już nie pamiętam nazwiska, ale mówię, w każdej praktycznie placówce są tacy i też się udzielają. Może to nie jest masowe, no bo oni po pierwsze najczęściej trafiają do weterańskich grup, tam amerykańskich, do kolegów, oczywiście, którzy mi służyli, ale nie zawsze, bo czasami są ich w dwóch jednostkach skupieni. Także jesteśmy otwarci, jak najbardziej to jest przedłużenie działalności naszej organizacji, ale też ludzie, którzy nie byli w wojsku, którzy się identyfikują z naszą działalnością, to mogą być członkami współpracującymi. Nie mają pełnych praw, ale mogą pomagać, mogą chodzić w naszym stroju organizacyjnym, mogą być członkami, nie mogą być funkcyjnymi.
Czyli funkcję pełnić.
Tak, tak. Ale mówię, to jest też jakiś tam czas na przedłużenie tej działalności jak najdłużej, bo może być tak teoretycznie za 20 lat, że powiedzmy będzie trzech funkcyjnych weteranów Polaków w armii amerykańskiej.
A potrzebni będą ludzie do roboty.
Bo trzeba utrzymać tą posiadłość, żeby nie trafiła, nie daj Boże, w jakieś obce ręce. A ma służyć Polonii, szczególnie tutaj filadelfijskiej. To jest testament naszych poprzedników. Oni zadbali o to i tu chcę powiedzieć jeszcze o akcji, bo ja jestem jeden z nielicznych w tej chwili, zresztą i Włodek i czterech może nas było, którzy byli w czasie sprzedania placówki, budynku na Richmoniu wtedy, kiedy już nie przenosił zysków. Trochę to wymagało wtedy zamieszania, że coś tam się traci, ale zobowiązaliśmy, złożyliśmy wtedy przyrzeczenie do tych naszych starych weteranów, że pieniądze na pewno zostaną przeznaczone na
rozbudowę
na Izbę Pamięci Weterańską. I tu Edek Jodzio przypilnował tu i komendant Guzik, i Zbyszek Wrzos, i wielu, wielu innych, gdzie ta izba powstała, funkcjonuje, zapraszamy, tam się odbywają zebrania, mamy zebrane pamiątki, bardzo pięknie wykończona, czyli my żeśmy już jakby część testamentu wykonali, mimo wtedy takich różnic, co były.
Tadeusz, czas brutalnie nas goni. Ja tutaj oglądam czas, technik mi daje, inżynier ze studia, że mieliśmy 2 minuty, teraz pewnie mamy tylko minutę albo 45 sekund. Tadeusz, myślę, że jeszcze nie raz spotkamy się na rozmowie, bo myślę, że tą historię warto propagować. Tutaj wyjaśniłeś pewne sprawy bardzo istotne, na przykład jak to działa, że jest fundacja. Myślę, że sporo osób o tym nie wiedziało. A jeszcze na pewno spotkamy się, jak będziecie jakieś mieli uroczystości centralne, czy podczas zjazdu.
Także członków naszej placówki, tutaj z komendantem, może przyjdziemy, żeby więcej powiedzieć właśnie.
No właśnie.
I męża Włodka, bo Włodek jest takim już weteranem, który walczył bez broni i też był doświadczony przez już reżim komunistyczny tym razem. A to jest dla nas też zaszczyt, że jest naszym członkiem.
To fakt.
Trochę za daleko się wyprowadził, bo byłby bardziej aktywny, bywałby z nami.
Na pewno. No i wiek robi swoje. Niemniej jednak zawsze z pełnym sercem z wami, a szczególnie dużą sympatią darzy placówkę właśnie 12. Drodzy Państwo, moim gościem był pan Tadeusz Antoniak, który jest pełniącym funkcję...
Pełniącym obowiązki naczelnego komendanta
SWAP-u. Życzymy Ci tego, żebyś został jeszcze już na stałe podczas tego zjazdu. A ja Państwa żegnam i do usłyszenia w jutro środa, a więc Majko Blicharz na antenie. Natomiast ja z Państwem spotkam się...
A ja powiem po wojskowemu czołem i po weterańsku cześć.
Dziękuję bardzo. Program prowadził współgospodarzem był Tadeusz Antoniak. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
The preceding program, the Polish American Radio Show, was brought to you by Polish American Radio.